Hejt, mowa nienawiści. Zjawisko groźne, niestety coraz bardziej powszechne, bo spotykamy się z nim nie tylko bezpośrednio, niestety też pojawia się w internecie, gdzie korzystając z anonimowości te hamulce są mniejsze, no i obelgi, zniewagi przychodzą dużo, dużo łatwiej. Ale czy rzeczywiście hejter jest anonimowy i czy hejtowany może coś z tym zrobić? Czy hejter może ponieść odpowiedzialność nawet karną? Czyli czy swoim zachowaniem popełnia przestępstwo. O tym wszystkim w dzisiejszej audycji Masz Prawo. Marta Nazarko, dzień dobry. A naszym gościem jest mecenas Rafał Gulko.
Witam Państwa serdecznie.
Gdy ktoś nas hejtuje, to czy narusza nasze dobra osobiste, które przecież podlegają ochronie prawnej?
Pani redaktor, tak jak pani słusznie zauważyło od samego początku, hejter z reguły są anonimową. Dzisiejszy czas, doba w internecie, która pozwala na to wypisywanie różnych komentarzy, jak najbardziej narusza nasze dobra osobiste. Za podstawowe dobra osobiste należy uznać tutaj, zgodnie z artykułem 30 Konstytucji, przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka, która stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona przede wszystkim nienaruszalna, a jej poszanowanie, ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Przede wszystkim też, jeśli patrzymy na kodeks cywilny, hejter narusza najczęściej artykuł 23 kodeksu cywilnego, w którym jest mowa o ochronie właśnie tych dóbr osobistych. I te dobra osobiste, które najczęściej narusza hejter, dotyczą dobrego imienia, czci, godności lub nazwy firmy. Przykładem takim naruszenia dóbr osobistych może być opublikowanie czyjegoś wizerunku, tutaj bez jego zgody, lub rozpowszechnianie nieprawdziwych opinii czy też informacji o danej osobie, którą ją dyskredytują i narażają na utratę zaufania publicznego.
No i więc jak możemy tych naszych dóbr osobistych bronić, gdy czujemy, że ktoś je naruszył, to co my możemy zrobić wtedy?
No i tutaj jeśli osoba przychodzi do pełnomocnika na przykład czy do mnie, mamy różne możliwości. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, czy dany hejt występuje jako przykład, gdzie możemy założyć takiej osobie sprawę karną, czy też cywilną.
Może zacznijmy od tej cywilnej.
Cywilnej. Artykuł 24 kodeksu cywilnego. Jest to ochrona dóbr osobistych. Przeczytam dokładnie, bo to jest wymienione wszystko, co jest najważniejsze w tym artykule. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. W szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
I to wszystko w ramach kodeksu cywilnego.
Tak. Taka osoba, gdy przychodzi do nas jako pełnomocnika, gdzie ma problem i nie wie, co ma zrobić, przede wszystkim my jako pełnomocnik wysyłamy, jeśli znamy oczywiście osobę po drugiej stronie tego hejtera, wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych oraz ewentualnie żądamy, co przed chwilą przytoczyłem, różnych tutaj czynności, aby na przykład usunęła te skutki, ewentualnie aby wydała jakkolwiek oświadczenie, że to, co zostało powiedziane, jest rzeczą nieprawdziwą.
Jeżeli nie chce?
Jeżeli nie chce, no to idziemy w powództwo cywilne w tym momencie i składamy pozew taki do Sądu Okręgowego w Białymstoku, jeśli to oczywiście właściwie jest miasto Białystok, o zaprzestanie naruszenia dóbr osobistych. Mogę podać przykład, nawet w ostatnim czasie mieliśmy taką sprawę w Białymstoku, mianowicie przyszła do mnie klientka, która prowadzi salon fryzjerski. Pewnego dnia umówiła się z nią na spotkanie klientka na godzinę powiedzmy 16 w piątek w celu koloryzacji swoich włosów. No i w piątek przyszła ta pani. Niestety do koloryzacji nie doszło, ponieważ zobaczyła, że przykładowo salon kosmetyczny jej się nie podoba i wyszła. Po 20 minutach od tej sytuacji na internecie, na wizytówce firmy fryzjerskiej pojawiła się negatywna opinia, która była kompletnie nieprawdziwa. Było to napisane w ten sposób, że fryzjerka, która przyjęła mnie na wizytę, była osobą niekompetentną, nie miała żadnego doświadczenia, jest niewyuczona i różnobraźliwe były te sformułowania w stosunku do właścicielki salonu kosmetycznego. No i taka właściciel kosmetyczna, wiedząc, że opinia w dzisiejszych czasach w internecie jest opinią bardzo ważną, przyszła do nas do kancelarii pytając, co ma robić. W tym akurat przypadku mieliśmy możliwość zwrócenia się do osoby, bo mieliśmy dane tej osoby, czyli numer telefonu, zadzwoniliśmy, czy jest pani w stanie samo to usunąć. Pani powiedziała, że tego nie zrobi, ale w związku z tym, że pani zapłaciła zaliczkę, mieliśmy też w tytule adres zamieszkania, bo było to przesłanie na konto. W związku z tym wysłaliśmy do pani wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych, czyli też użyliśmy słowa, że że w tym momencie pani bezprawnie zniesławia naszą mocodawczynię. Niemniej jednak było to bez odpowiedzi. Następnym krokiem było skierowanie pozew do sądu, gdzie była toczona sprawa. No i tutaj akurat mam też wyrok przed sobie, gdzie sąd okręgowy zobowiązał panią, tutaj imię, nazwisko, w terminie 7 dni od dnia upromocnienia się niniejszego orzeczenia na okres kolejnych 14 dni w serwisie społecznościowym, tutaj akurat było Facebook, w grupie Spotted Białystok, czarną czcionką Roman na białym tle, bez żadnych komentarzy i co najmniej pojedynczą interlinią oświadczenie o następującej treści. I to było oświadczenie, że tego dnia faktycznie byłam, nie spotkałam się, nie wykonałam. Rzeczy, które zostały napisane przeze mnie, są rzeczami nieprawdziwymi. No i to oświadczenie musiało zostać publikowane.
I rzeczywiście tak się stało? Doszło do tego?
Tak, zostało opublikowane i tak dalej, jeśli by osoba, która dokonała tego nieprawdziwego wpisu, by tego nie zrobiła. Kolejnym krokiem jest nałożenie na tej osoby kary grzywny przez sąd. I ewentualna egzekucja.
Czy takie roszczenia, które możemy mieć wobec hejtera, one się przedawniają? Jest jakiś okres, w którym musimy wystąpić właśnie na przykład z takim pozwem albo z żądaniem zaprzestania czy już tych roszczeń finansowych?
W polskim systemie prawnym, tutaj zgodnie tutaj przepisu kodeksu cywilnego, roszczenia o zadośćuczynienie z naruszenie dóbr osobistych przedawniają się po upływie 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o naruszeniu i osobie obowiązującej do naprawienia szkody. Co innego mamy w sprawie karnej, a mianowicie karalność przestępstwa, i na przykład mamy artykuł 212 kodeksu karnego, czyli to zniesławienie, ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o sobie sprawcy przestępstwa, jednak nie później niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Czyli jeśli, dajmy, jest jakiś wpis, dowiemy się w ciągu tych 3 lat, że ta osoba zrobiła to, możemy takie prywatne akt oskarżenia złożyć do sądu o zniesławienie, natomiast musi zostać ta osoba skazana w ciągu 3 lat, bo inaczej sprawa zostanie umorzona.
Czyli inaczej mówi kodeks cywilny, inaczej kodeks karny.
Tak jest. Jest to zbieżność, ale troszeczkę w inny sposób.
Czy sami decydujemy, którym kodeksem się posłużymy w walce o tę naszą ochronę?
Osobiście uważam, że jeśli ktoś przychodzi do nas do kancelarii, warto zawsze mediować i próbować zrobić to polubownie, czyli poza sądowo. Miejmy na uwadze, że sądy to nie dość, że to jest dodatkowy koszt, dodatkowy stres, a przede wszystkim czas, gdzie przez mniej więcej rok od złożenia czy prywatnego oskarżenia, czy też pozwu, będziemy w tej sprawie, co mówię, czyli wszystko będzie toczyło się wokół tego. Pójście do sądu jest też niebywałym też stresem dla ludzi, którzy nie mają z tym styczności, a dodatkowo też przynosi to dodatkowe koszty. Więc jeśli taka osoba przychodzi i widzimy, że mamy jakieś dane, czy możemy coś ustalić, piszemy wezwanie przede wszystkim do zaprzestania. Z reguły to pomaga, niemniej jednak jeśli widzimy, że to zniesławienie jest w sposób mocno obraźliwe i nie możemy ustalić osoby, bo na przykład napisała to w internecie, jest osoba anonimowa, no to my jako zwykły człowiek nie mamy instrumentów do tego, aby zdobyć informację, kto tak naprawdę jest po drugiej stronie komputera. Więc co wtedy? Najlepszym sposobem na to jest ewentualnie, jeśli to zniesławienie jest na przykład na forum jakimś administracyjnym, na przykład grupie powiedzmy Spotted jakiś, gdzie może być wpis, który nas w jakikolwiek sposób dotyka, no to przede wszystkim odzywamy się do administratora forum, czy może udzielić nam dane tej osoby.
Jest zobowiązany wówczas do udzielenia takiej informacji?
No tutaj nie ma żadnego zobowiązania, ponieważ no w 90% od razu państwu mówię, że administrator nic z tym nie zrobi, ale co bardzo ciekawe, w 2015 roku został wydany wyrok, który mówi o tym, że jeśli administrator nie pilnuje tego, co jest napisane na forum, gdzie są multum komentarzy, które dają jakiekolwiek poczucie zagrożenia, które narusza nasze dobro osobiste, ponosi tak samo odpowiedzialność, jak osoba, która to pisze. Więc jest to też tak naprawdę zaczepienie tego, żeby administrator udostępnił te dane. No i w przypadku takim, gdy nie mamy dalej odpowiedzi i chcemy zdecydować się na sprawę karną, no to składamy do sądu prywatny akt oskarżenia. Prywatny akt oskarżenia jest to napisanie do sądu właściwego, tutaj akurat mówimy o sądzie rejonowym, zarzut i co opisujemy, jak wygląda sytuacja, z uzasadnieniem kilku zdań, dołączamy też oczywiście zdjęcie tego, czy print screena do tego prywatnego oskarżenia i składamy wniosek o to, aby sąd zwrócił się do odpowiedniej jednostki policji, aby policja ustaliła na podstawie IP, kto jest osobą tego wpisu. I tak to z reguły dalej idzie.
Prywatny akt oskarżenia. Wiąże się to też z jakimiś kosztami dla nas?
Tak. Opłata od pozwu w prywatnym oskarżeniu jest opłatą 300 zł. Co muszą państwo wiedzieć, że w związku z tym, że jest to prywatno-skargowe przestępstwo, idąc z taką rzeczą na policję, policja niestety oddali nas z kwitkiem. Może oczywiście przyjąć to, jeśli to prawdę byłoby to zagrażające, typu użyte byłyby jakieś groźby karalne. Niemniej jednak z reguły każdy ma co robić, jak ja to mówię, i powie dziękuję, ale proszę w własnym zakresie iść do pełnomocnika. Wtedy napisanie takiego prywatnego aktu oskarżenia, jest to kwota 300 zł, jest to opłata sądowa. Dodatkowo muszą państwo też wiedzieć, że jeśli weźmiecie pełnomocnika i sprawę na przykład wygracie, możecie żądać zwrotu oczywiście opłaconego pełnomocnika też w sprawie.
Ale te koszty 300 zł to już ponosimy.
Tak, i oczywiście one są do zwrotu, jeśli sprawca zostanie oczywiście ukarany, no to możemy żądać tego zwrotu tych 300 zł.
Również.
Tak, jak najbardziej.
Plus koszty pełnomocnika.
Tak, jeśli chodzi o sprawę cywilną, tutaj mamy koszt, opłatę stałą. Jest to opłata stała w wysokości, już mówię, jeśli chcemy zadośćuczynienie, jest to opłata 5% od zadośćuczynienia. Natomiast z tego, co pamiętam, teraz jest to chyba 1000 zł, jeśli chodzi o roszczenie dóbr osobistych.
A samodzielnie jesteśmy sobie w stanie poradzić z takim prywatnym aktem oskarżenia? Człowiek potrafiłby go sam sporządzić? Nie wiem, może w internecie znaleźć jakiś wzór, czy to raczej właśnie...
Osobiście uważam, że warto pójść na rozmowę z pełnomocnikiem w celu dowiedzenia się o swoich racjach, prawach i tak naprawdę konsekwencjach, bo napisać pozew czy prywatne oskarżenia nie jest problemem, tylko problem polega na tym, że czasami jest bardzo trudno tą osobę znaleźć w sieci, a drugą konsekwencją tego jest to, że ponosimy koszty. Niektórzy naprawdę wydają ostatnie pieniądze na to, aby ten wpis został na przykład zlikwidowany, a w końcowej fazie okazuje się, że osoba, która napisała, jest na przykład 15-latek, dziecko, młodzież, albo osoba, która jest bezrobotna, która żyje tylko w internecie, nic nie ma i to naprawdę ten wyrok możemy tylko włączyć i powiesić na ścianie. Niemniej jednak są konsekwencje tego, że dlatego są różne inne sposoby, na przykład atakowanie administratora, który, żeby to usunął ten wpis.
Musimy A też... jakieś roszczenia finansowe od administratora wchodzą w grę? Czy to...
Tak, jak najbardziej. Jeśli w jakikolwiek sposób ten komentarz, który na przykład był przez dłuższy okres czasu na forum administracyjnym, w jakikolwiek sposób narażał nas na utratę zaufania, czy to publicznego, jeśli prowadzimy na przykład działalność gospodarczą, musimy określić, co i jakie zadośćuczynienie ewentualne utracone zarobki nam przyniosły i to możemy oczywiście też żądać.
Tego. Czyli możemy żądać jakiegoś zadośćuczynienia, odszkodowania za utracone
Jak
zarobki?
Najbardziej. Oraz przede wszystkim sprostowanie, bo to jeszcze samo jest najważniejsze. Proszę pamiętać też, że sam prowadzę działalność gospodarczą, no, kancelarię i dbam mi wszyscy o ten wizerunek i czasami jeśli widzę na przykład osoba, która wystawia jakąś opinię, co jest całkowicie nieprawdziwą opinią, bo każdy ma prawo wyrazić swoją opinię i zdanie. Niemniej jednak czasami zdarza się, że konkurencja albo klient drugiej strony, który po prostu przegrał sprawę ze mną, wystawia negatywną opinię opisując moją osobę, co jest faktycznie w ogóle nieprawdziwe, bo ja nie prowadziłem jej sprawy, tylko przeciwko tej osobie. Więc często tak to wygląda.
Często też pojawiają się właśnie takie zamawiane komentarze właśnie po to, by konkurencję w jakiś sposób zdyskredytować. I no, to taka nieuczciwa oczywiście jest walka. Możemy również jako przedsiębiorca coś zrobić, gdy widzimy falę takich negatywnych komentarzy. Wiemy ewidentnie, że no, nie mieliśmy do czynienia z nikim takim. Te opisane historie są absolutnie zmyślone i widzimy, że to tylko i wyłącznie ma na celu zdyskredytowanie naszej firmy w oczach potencjalnych klientów.
Tak, tutaj akurat mówimy o zniesławieniu, czyli związane przede wszystkim z działaniami mającymi poniżyć jednostkę w opinii publicznej. I tutaj mamy artykuł 212 kodeksu karnego, który mówi, że kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nie mającą osobowości prawnej, o takie postawanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega karze grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Natomiast jeśli sprawca dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania, podlega tej samej karze, czyli grzywnie, ograniczenie wolności, czyli tak zwanych prac społecznych, albo pozbawienia wolności do 1 roku.
Czyli już przestępstwo.
Tak jest.
Padają też tu u nas słowa w rozmowie zniesławienie, znieważenie. To się czymś różni?
Tak, zniesławienie, znieważenie. Już mówię, czym się różnią. Przestępstwa te jakkolwiek mogą się wydawać podobne, niemniej jednak różnią się w sposób zasadniczy. Stanowić mogą dwa odrębne typy czynów zabronionych pod groźbą kary. Zniesławienie związane jest przede wszystkim z działaniami mającymi poniżyć jednostkę w opinii publicznej, natomiast zniewaga związane jest natomiast z okazaniem pogardy drugiej osobie. Przedmiotem ochrony przestępstwa zniesławienia jest godność, dobre imię, świadomość własnej wartości i szacunek do samego siebie. W przypadku zniewagi przedmiotem ochrony jest przede wszystkim cześć człowieka.
No i te roszczenia finansowe. to jest też element tego procesu, to sąd może na koniec orzec? Sami możemy tego żądać?
Musi być złożony taki wniosek, że chcemy żądać zadośćuczynienia, ewentualnie wnosić możemy też o jakąś kwotę na cel społeczny. Dam Państwu też przykład kolejnej sprawy, którą mieliśmy ostatnio ciekawą w naszej kancelarii, mianowicie naszego najbardziej utytułowanego piłkarza, Roberta Lewandowskiego. Przed Mistrzostwami Świata pan Robert Lewandowski miał osobę, która pomagała u nas w Białymstoku przy ochronie jego osoby. No i w pewnym momencie przed wyjazdem pojawił się bardzo duży hejt, że ta osoba, która pomaga dla Roberta Lewandowskiego w jego pobycie w Polsce, ma jakieś konflikty z prawem, co faktycznie było nieprawdą. Mianowicie osoba ta ani nigdy nie była ukarana, nigdy nie była karana sądownie. No i w internecie pojawił się ogromny hejt na tą osobę. Multum osób pisało komentarze, zniesławienie. No i wystosowaliśmy odpowiedni też pozew w stosunku do kilkunastu osób, żądając między innymi zasądzenia solidarnie od tych osób na rzecz Towarzystwa Przyjaciół, na przykład tutaj chorych akurat z hospicjum, kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za to, co się wydarzyło. Tak? I sprawa teraz akurat jest w toku.
Czyli jeszcze nie jest zakończona, czekamy.
Nie. Proszę mieć też na uwadze też na przykład inne rzeczy, bo tak jak tutaj pani redaktor na początku powiedziała, w sieci nie jesteśmy anonimowi. No i nawet myślę, raz w tygodniu ktoś przychodzi do kancelarii z pytaniami, co mamy robić. No i dam przykład teraz kolejnej sprawy, która jest, jak ludzie po prostu bezmyślnie czasami wypisują rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Mianowicie jedzie osoba samochodem, każdy jeździ samochodem z nas, no i na trasie jadąc do domu szedł człowiek z dwoma psami, które nie były na uwięzi, czyli na smyczy. No i jeden pies biegł na ulicę, został potrącony. Oczywiście rozumiem osobę pokrzywdzoną w tym wszystkim, znaczy pokrzywdzoną, że z drugiej strony patrzy, natomiast właściciela psa, który no wybuchł emocjami, nie dość, że zniszczył samochód dla osoby kierującej, że to ona w cudzysłowie zabiła jego psa, to zrobił zdjęcie i wstawił na internecie u nas w Białymstoku zdjęcie samochodu z numerem rejestracyjnym, opisując, ta kobieta nie umie jeździć, zabija mi psa. Proszę Państwa, lawina komentarzy, myślę, że było ich około 100, ludzi, którzy nie znają stanu faktycznego ani prawnego tej sytuacji, po prostu wołał lincz na kobiecie, morderczyni zwierzęcia. Pani, która przyszła do mnie z tym wszystkim, była już po tygodniu po terapii, ponieważ pod dom rzucali jej kości, wysyłali wiadomości, w internecie groźby karalne, żeby jakkolwiek w niej pomóc. Jest to, proszę Państwa...
No i kto ponosi teraz odpowiedzialność?
Odpowiedzialność? No ja uważam, że osoba, która stawiała zdjęcia, ale tak naprawdę ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
Bo się nie zastanowiliśmy.
Co piszemy, bo łatwo kogoś oceniać, nie znając stanu faktycznego. Opinia publiczna jest opinią no, w dzisiejszych czasach bardzo szybko idącą. Wystarczy jedno zdanie, jedno słowo powiedziane inaczej niż jest rzeczywistość, a wywołuje to po prostu hejt. Hejt przede wszystkim, wydaje mi się, też młodych ludzi, chociaż nie tylko, tak, ale ci młodzi ludzie są bardzo, bardzo podatni na to, ponieważ tak jak mówię, w życiu kiedyś były jakieś zasady. Zasady takie, że komuś mówią się w twarz, mówią, co komuś boli, czy jak to wygląda sprawa, żeby było po prostu wyjaśniona. Dzisiaj najłatwiej napisać coś, tylko pamiętajmy,
że czyta osoby, to dużo więcej osób.
Osób, które wywołuje takie inne opinie, ale przede wszystkim pamiętać, że to, co piszemy, nie jest bezkarne. Zawsze jest to, co zostaje w sieci, będzie w sieci, może to odzyskać.
No ale z praktyki wynika, że rzeczywiście udaje się ustalić te osoby, które są autorami tego hejtu. Czy bywają takie przypadki, w których no, bardzo trudno jest znaleźć taką osobę?
Bywają, natomiast zawsze pozostaje jakiś ślad. I powiem Państwu, że czasami sprawy wracają po pół roku, że przykładowo osoba wydała raz hejt na jednej osobie, nie można było tego znaleźć i tak dalej. Po pół roku popełniła błąd, bo na przykład połączyła się w sieć publiczną, poszedł mail i jak najbardziej znalazła się osoba, więc nic nie ginie, tak w sieci mogę powiedzieć.
Gdy na przykład dochodzi do sytuacji, w której boimy się hejtera, w której czujemy zagrożenie, nie padają może wprost jakieś groźby pod naszym adresem, ale czujemy jakiś lęk, coś można zrobić z tym?
Tak, proszę Państwa, jak najbardziej. Musimy wiedzieć, że osoba pokrzywdzona ma szczególne prawa, mianowicie jeśli na przykład taki przestępstwo jak stalking, czyli uporczywe nękanie, jest to tak samo naruszanie dóbr osobistych i tak zwane hejtowanie. Jest to ścigane na wniosek i objęte już zostanie to z urzędu przez prokuraturę, gdy na przykład nas osoba uporczywie nęka, czyli na przykład wzbudza u nas uzasadnione okoliczności poczucie zagrożenia, to co pani redaktor powiedziała, poniżenia lub udręczenia lub narusza istotnie naszą prywatność, podlega karze pozwolności od 6 miesięcy do lat 8, jeszcze niedawno było to lat 5, gdzie tak naprawdę była większa bezkarność, ponieważ można było to warunkowo umorzyć. Od chyba 2000, jak pamiętam, 18 roku czy 20, jest to już zagrożone do lat 8, czyli no, poważne przestępstwo. I co możemy żądać? Przede wszystkim głównym zakaz zbliżania i kontaktowania się dla własnego bezpieczeństwa i spokoju. Bo jeśli dana osoba dostanie takie zarzuty i dostanie taki środek karny, przepraszam, nie środek karny, tylko zabezpieczenie, środek zapobiegawczy w postaci zakazu zbliżania się, to jeśli go złamie, to kolejnym krokiem jest wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, na przykład na okres 3 miesięcy.
Czyli już tutaj widzimy, że prawo idzie w tym kierunku, że dostrzega rzeczywiście, że przestępstwo jest poważne.
Bardzo poważne, ponieważ groźby karalne, znęcanie się, zniesławienie, stalking, no to mamy do czynienia z tym na co dzień, tak? I od tego zaczyna się tak naprawdę ta agresja. Potem, jeśli to na przykład taki osoba, która grożąca, pozbawienia życia, nie zostanie w jakikolwiek sposób zastopowana, to dalszym krokiem jest użycie siły fizycznej.
Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Właśnie, czyli rozmawiamy o hejcie, a pod tym pojęciem może kryć się wiele różnych przestępstw. Tak jak pan wspomniał, ten stalking, groźby karalne, zupełnie osobne przestępstwo, również zagrożone poważną karą.
Tak jest. No, groźby karalne to jest tutaj najczęstszy chyba spotykaną w ostatnim czasie przepisem, który jest wykorzystywany, no, ponieważ nawet napisanie SMS-y, czy to na przykład tutaj przestrzegam do byłej partnerki nawet, gdzie najczęściej uważamy, że jest, co mówiąc, naszą własnością, czy te relacje po prostu trudne są i był to toksyczny związek, pisania by pisać, a zrobić i a to, a tamto, skutkować może wyrokiem karnym.
Ale też bardzo częstym zjawiskiem niestety w przestrzeni publicznej jest rzucanie takich gruźb pod adresem osób powszechnie znanych. Może nie osobiście, ktoś zna tę osobę. Ostatnio na przykład podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak dostawał bardzo dużo gruźb, pojawiało się w internecie mnóstwo takich wpisów. Też ludzie często działają właśnie w jakiś taki impulsywny sposób, odezwie się w nich jakaś agresja, siadają, piszą i chyba może nawet nie mają zamiaru wykonać tego, co piszą, prawda? No ale muszą mieć świadomość, że popełniają przestępstwo.
Tak, jak najbardziej. Proszę mieć na uwadze to, że akurat pani wtórczyła tutaj pan Jurka Owsiaka, jaki hejt wylał się na niego przed ostatnią Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Już nie chcę wchodzić tutaj w politykę. Niemniej jednak osoba, która jest po drugiej stronie i dostaje tej groźby karalne, no czy ja bym się nie obawiał, że ktoś może pójść, tak jak skończyło to się w Gdańsku, że ktoś szedł na scenę i dźgnął nożem prezydenta.
Dokładnie.
Tak samo mogłoby to stać tutaj się z Jurkiem Owsiakiem, więc policja jak najbardziej prewencyjnie objęła to ochroną. Dodatkowo też zostały ustalone IP i z tego co wiem, osoby, które to pisały, mają postawione zarzuty karne.
Czyli musimy mieć cały czas z tyłu głowy, że jest to przestępstwo. Kolejne takie przestępstwo, no gdy kogoś obrażamy, poniżamy z uwagi na jego przynależność rasową, narodową, kolejne przestępstwo.
Jak najbardziej jest to tak zwany rasizm, prawda? I tutaj też jak będziemy obrażać kogokolwiek w sieci czy w innym miejscu, osoba taka, zgłoszenie, zawiadomienie i też ukaranie. To jest podstawowa rzecz. Musimy dbać o swoje dobro osobiste. Nikt nie ma prawa nas najpierw grozić, nękać. Muszą państwo też wiedzieć o jednej kwestii, mianowicie jest też taki artykuł kodeksu wykroczeń, który warto tutaj uważam przytoczyć. Jest to wykroczenie złośliwego niepokojenia. Czyli artykuł numer 107 kodeksu wykroczeń. Przeczytam tutaj. Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany. Dam przykład. Jesteśmy sąsiadem, dajmy na to, i mamy osobę, która powiedzmy głośno kaszle w nocy. Zamiast pójść do tej osoby, porozmawiać z nią, czy co zaproponować może pomóc, osoba, która była po drugim mieszkaniu, nie dając rady spać, stukała o 3 w nocy za każdym razem, przykładowo w drzwi i uciekała. Czy to jest nękanie z kodeksu karnego, jeśli robiła to raz na jakiś czas? Nie, po prostu jakiegoś też broniła się, bo nie mogła spać i chciała dokuczyć drugiej osobie. Więc
ale kodeks wykroczeń już jest.
Już za tak, zrobił to. Czyli została ta osoba ukarana na prace społeczne, że mimo wszystko o 3 w nocy powinna porozmawiać, a nie dokuczać drugiej osobie, bo akurat okazało się, że ta osoba, która kaszle w nocy, ma przewlekłe zapalenie płuc, które trwa już no, cały czas jakby jest leczona na te dolegliwości.
Czasem są to takie bardzo ewidentne przypadki, jak właśnie te groźby karalne, jak rasizm, ale czasem to jest komentarz, który no w naszej ocenie nas obraża. Może inni powiedzą, no już nie przesadzaj. Czy to naszym zadaniem jest udowodnienie tego, że my zostaliśmy znieważeni bądź zniesławieni?
Oczywiście subiektywne odczucie, jak to ma wyglądać. Natomiast jeśli jest na przykład na forum taki i pod spodem są kolejne komentarze, faktycznie było to jakieś zniesławienie czy zniewaga, to mamy tego potwierdzenie. Natomiast to z naszej strony jest udowodnienie tego, że te sformułowanie, ten komentarz, ten zwrot do osoby pokrzywdzonej wywołał te czy inne skutki, więc na nas polega tego udowodnienie.
Abyśmy nigdy nie musieli tego udowadniać i mieć styczności za 2 dni, święto zakochanych, więc oby miłość nas otaczała. Naszym gościem był mecenas Rafał Gulko. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.